Dzisiaj będziemy modlić się, by Pan Bóg utwierdził naszą nadzieję, że połączymy się z Nim w chwale. Tak będzie brzmiała za chwilę modlitwa kolekty na samym początku. Będziemy modlić się o najważniejszą rzecz dla nas jako chrześcijan, żeby nigdy w nas nie zagasła nadzieja życia przyszłego. Bo jeżeli to się w Twoim i w moim życiu wydarzy, nie będziemy żyli tu i teraz. I dzisiejsza liturgia słowa tę prawdę będzie nam na różne sposoby przypominała, tak żebyśmy zobaczyli, że życie nadzieją życia przyszłego sprawia, że bardziej jesteśmy tu i teraz. Uroczystość wniebowstąpienia jest dzisiaj, zapomniałem to powiedzieć na początku, a to dość istotne i ważne, bo w takim kluczu przecież słuchaliśmy tych dzisiejszych czytań. Czym wniebowstąpienie jest dla mnie, o co w tym chodzi, czy jest dla każdego z nas? Mam nadzieję, że się uda to wypowiedzieć i gdzieś odnaleźć w tych czytaniach. Dzieje apostolskie, fragment, który słyszeliśmy, opowiada nam o niebie. O niebie, które jest rzeczywistością dla każdego z nas. Tylko uwaga, apostołowie, którzy 40 dni, ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym, o czym słyszymy dzisiaj. Chrystus robił to przez 40 dni. Pokazani są jako ci, którzy nadal nic nie rozumieją z życia, z śmierci, z zmartwychwstania, z wniebowstąpienia. Oni tego nie jarzą, można by tak kolokwialnie powiedzieć. Ciągle nic nie zatrybili. To jest trochę coś takiego, jakby ktoś ciągle tłumaczył i po 40 dniach tak ręce opadają, że człowiek włożył tyle energii, no i nie zadziałało. No to można iść i się pochlastać. A zobaczcie, co robi Chrystus. Chrystus nie ustępuje, pomimo tego, że oni wielokrotnie nie są świadomi tego, co w ich życiu się wydarzy. Dzisiaj słyszymy bardzo plastyczny obraz wniebowstąpienia Chrystusa. I on jest po to plastyczny, żeby Twoje i moje wyobrażenie nie stało się abstrakcją. My byśmy dzisiaj to inaczej zwizualizowali. Ale nie chodzi teraz o szczegóły wizualizacji, jak to wyglądało, tylko żeby Twoje i moje zastanowienie się, czym jest wniebowstąpienie Chrystusa, czym w takim razie ono jest dla mnie, nie było tylko pojęciowaniem rzeczywistości, tylko żebyśmy my wszyscy, tak jak tu jesteśmy, doświadczali tego w życiu. Im bardziej tego zmartwychwstawania, wniebowstąpienia Chrystusa doświadczamy, tym bardziej się zmienia nasze myślenie o rzeczywistości, o teraźniejszości. I zobaczcie, w judaizmie niebo, o którym dzisiaj słyszymy, ma takie dwa znaczenia. Niebo zawsze jest połączone z ziemią. Ziemia jako coś, co znamy, niebo jako coś, co jest do odkrycia. Jedno i drugie stworzył Bóg, jedno jest do odkrywania, żeby odkryć drugie, trzeba się natrudzić. Niebo nie jest rzeczywistością czytelną, łatwą do zrozumienia. Ja przypomnę, że wiara w zmartwychwstanie dopiero rodzi się wtedy, kiedy Chrystus umiera. My jesteśmy w takim, dopiero 2000 lat wierzymy w to, że jest życie po życiu, że to życie ma sens, że nasza nadzieja ma sens, że ta nadzieja nas wyrywa z tej teraźniejszości i sprawia, że teraźniejszość staje się ciekawa. Za każdym razem, kiedy ty i ja w swoim życiu sprowadzamy myślenie o nadziei do tego, żeby było lepiej i sprowadzamy Pana Boga do takiego naprawiacza zabawek, to nic z tego nie rozumiemy. Kiedyś modliliśmy się o to, żeby zabawka, która się zepsuła, domek dla lalek się zreperował, a samochodzik działał. Dzisiaj modlimy się o to, żeby ten domek, który zbudowaliśmy pod Rzeszowem, się utrzymał, a samochód, który chcemy, żeby był jak najlepszym wypasionym SUV-em. Zobaczcie, zmieniają się tylko zabawki, o które się modlimy. Kiedy z Pana Boga ty i ja zrobimy kogoś, kto renowuje meble albo zajmuje się repasacją rajtus, to prędzej czy później Twoje i moje doświadczenie wiary sprowadzimy do moralności. A Pan Bóg nie jest od kwestii moralnych w Twoim i w moim życiu. Nie zróbmy z Niego, bo to jest też pragnienie do mnie, nie zróbmy z Niego kogoś, kim On kompletnie nie jest i do czego kompletnie nas nie zaprasza. On Ciebie i mnie zawsze zaprasza do doświadczenia przeżycia życia. Życie rozpięte jest między Twoimi i moimi narodzinami, Twoją i moją śmiercią. Będziemy żyli 70 choinek, nie wiem, 30 choinek, ktoś będzie może 90 choinek zdąży ubrać, niektórzy dużo mniej. Życie jest rozpięte między narodzinami i śmiercią. I my na to doświadczenie, które nam się przytrafia jako życie, chcemy popatrzeć jako chrześcijanie. To życie zmieni się, ale się nie skończy. Bez nadziei dołożonej do życia będzie to bardzo smutne życie. A opowieść chrześcijan, którą opowiadają sobie ci, którzy żyli przed nami, którzy żyją obok nas, nie jest opowieścią o tym, ciągle masz się stawać lepszym moralnie człowiekiem. Zrób coś w końcu z sobą. Dlaczego ci ten związek nie wychodzi? Dlaczego ciągle nie możesz się poprawić z tej czy innej wady? Jeśli ty i ja zrobimy z doświadczenia wiary taką moralność, zrobimy z Pana Boga spełniacza życzeń, taki automat do kawy, który stoi tam w galerii, prędzej czy później obumrze nas myślenie o wieczności. A my się, zobaczcie, spotykamy tu po to, żeby myślenie o wieczności przemieniało naszą teraźniejszość. Tak, moje życie zmieni się, ale się nie skończy. I to jest pierwsze czytanie, bo zobaczcie, apostołowie tak byli zapatrzeni w niebo, że aż ich zamurowało. No tam słyszymy. Uporczywie wpatrywali się w niebo. Chrystusa mu im porwało, zniknął, nie ma go, a oni stoją i się wpatrują. My czasami tak bardzo trzymamy się swoich wizji Boga, tego, że On ma być dobry, ma dać zdrowie, pomyślność, szczęście. Tak bardzo trzymamy się, że to wszystko, żeby nam się świat nie rozpadł. Teraz byłem na wręczeniu doktora honoris causa księdzu Michałowi Hellerowi. Nie wiedziałem o tym, że teraz mamy najnowszą koncepcję, która mówi o światach równoległych. I to jest fizyka współczesna. Tak sobie w pierwszym momencie pomyślałem, o Jezu. No to mamy równoległe światy, których nawet nie jestem w stanie koncepcyjnie zrozumieć. A to są fizycy, którzy parają się tym. Normalnie, to jest ich praca, o tych koncepcje, żeby to działało. O tym, że świat się rozszerza, no to już wszyscy wiemy. Ciekawa teoria, sprawdza się, potwierdzona, empirycznie wymierzalna w matematyce. Mamy światy równoległe. Napawa was to trochę lękiem, drżeniem? Co się stało, jakbyśmy zobaczyli ufolutki? Zniszczy to waszą wiarę? Dlaczego? Przecież my nie wierzymy w to, że Bozia jest takim kosmitą z innej planety, z innej czasoprzestrzeni, która daje nam szczęście. Jak będziemy grzeczni, to więcej go da, a jak będziemy niegrzeczni, to mniej go da. Tylko my wierzymy w doświadczenie Boga, który przemienia twoje i moje patrzenie na teraźniejszość, jakakolwiek by ona nie była. Ja bym chciał spotkać ufolutka. To było bardzo ciekawe. Przywitać się, dotknąć. Ciekawe, jaką mają strukturę rzeczywistości, jak rozumieją świat. Bo bardzo bałbym się, bo chyba każdy przy zdrowych zmysłach boi się czegoś, co jest nieznane, nowe, świeże. Ale prowadziłoby z nas to dalej. Nie będziemy znali rzeczywistości. My będziemy prosić Pana Boga, by stać się świadkami rzeczywistości, odkrywania tego, co więcej, tego, co dalej. Zobaczcie, dlatego apostołowie otrzymują aniołów, którzy ich pytają, halo, panowie, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Twoja i moja pobożność nie jest od tego, żeby w nią uciekać, jak jest źle. Twoja i moja pobożność ma sprawić, że żyjemy bardziej, pełniej, bardziej esencjonalnie. Dlaczego? Bo twoje i moje życie się skończy. Hej, my się spotykamy tu jako chrześcijanie, bo mamy tą pewność, tą nadzieję, że nasze życie się na tej planecie skończy i ja potrzebuję mieć głębszą optykę. Ja pragnę widzieć głębiej, bo kiedy będę patrzył tylko na to, co doświadczalne, empirycznie, mierzalne, smakowalne, to zaraz wpadnę prędzej czy indziej w taką czy inną depresję. Cały świat mi się zawali. Ja nie ustoję w nadziei. Prośmy o takie doświadczenie, bo tylko w ten sposób, kiedy będziemy prosić o ufność w przeżywaniu rzeczywistości, będziemy zdawali sobie sprawę, że ja nie muszę panować nad rzeczywistością, tylko chcę się ją nauczyć kochać i w ten sposób przemieniać. Pierwsze czytanie zahaczało o niebo. List do Hebrajczyków zahacza o lęk, o naszą śmierć. Zobaczcie, że my rzadko kiedy myślimy o swojej własnej śmierci, często lęk w nas się włącza wtedy, kiedy myślimy o cudzej śmierci, że skoro inni umierają, Jezu, to ja też umrę. O matko. I zobaczcie najczęściej, w jakim kluczu idziemy, ale jeszcze jestem za młody, żeby odchodzić. Jeszcze nie teraz. Jeszcze tyle rzeczy chciałbym zrobić. dlaczego to mi zostaje odebrane? My w takim kluczu myślimy, jeśli ty i ja skupimy się na żalu, że twoje i moje życie się skończy, a nie na nadziei, która tobie i mi jest dana, rozsypie się nam ta układanka. I ani chrześcijaństwo, ani terapia tobie i mi nie pomoże. Bo żalu nie da się w ten sposób pokonać. Gdybyśmy o wiarę i nadzieję dbali tak, jak dbamy o swoje jelito grube, obiecuję wam, że wszyscy nie martwilibyśmy się o życie przyszłe. Zobaczcie, zastanawiamy się, co jeść, czego nie zjeść, żeby było zdrowo, żeby to było jakieś dobre wypróżnianie, żeby było. Pijemy takie herbatki, inne herbatki, ciągle o to dbamy, ruszamy się, kolonoskopię sobie zapodajemy, gastroskopię sobie zapodajemy, bo tu nas boli, tam nas łypie. Nic nie znajdują, ale nadal się o siebie martwimy. No i cudownie, należy robić wszystkie badania, żeby się pomóc sobie w sytuacji, która będzie awaryjna. Ale zobaczcie, gdybyśmy w ten sam sposób zabiegali o swoje życie wieczne. I to takie pytanie do każdego z nas, do siebie. Wróciliśmy teraz całym klasztorem z rekolekcji, stąd moje pytanie do mnie samego. Tam mi się zrodziło. O klasztorze rozmawiamy na kapitułach raz na miesiąc przez 2 godziny. Mało strasznie. A przecież to jest moje życie wspólne. Ile rozmawiacie o swoim małżeństwie, o swoich więziach, z ludźmi, których kochacie, którzy są dla was ważni, żeby usiąść i tak pogadać o tym, jak wygląda wasze życie. Bo potem są zajęcia, potem są obowiązki. Ile o tym rozmawiamy, żeby to doświadczenie stało się jak najbardziej satysfakcjonujące? Są takie 3 kody w lotnictwie i wszyscy lotnicy je znają. Wczoraj mi się to jakoś otworzyło podczas ślubu lotników, bo to byli się lotnicy pobierali. Wszyscy lotnicy te kody znają, to są kody awaryjne, które wstukuje się w transponder, czyli takie urządzenie, które znajduje się na pokładzie statku powietrznego w 3 sytuacjach awaryjnych. Jeden kod to jest 7500, drugi kod to jest 7600, 7700 to jest 3. Bardzo krótko, bo opowiem, o jakiej myśli mi chodzi. 7500 wstukuje się w sytuacji takiej, kiedy mamy bezpośrednie zagrożenie życia względem pilotów. Czyli krótko mówiąc, ktoś nam grozi życiem i wiemy, że ktoś samolot porwał. Zobaczcie, wiele razy w naszym życiu będziemy mieli sytuację, w którą osoba, którą kochamy, nie okaże się taka, jakbyśmy chcieli. Takie jest życie. Odkrywanie prawdy o słabości i grzeszności nas samych i drugiego człowieka przynależy do życia. Tak przynależy. Jaki masz kod awaryjny? Gdzie wołasz, co robisz w takiej sytuacji? Jakie masz rozwiązanie, kiedy odkryjesz swoją własną głupotę i małość i głupotę, małość, grzeszność swoją i drugiego człowieka? Wprowadź jakiś kod, który da ci poczucie bezpieczeństwa, bo obok ciebie są ludzie, którzy sprawią, że to doświadczenie będzie bezpieczne. 7600 wstukuje się wtedy, kiedy łączność nam się zerwie, padnie nam radio. Zobaczcie, my często oczekujemy, żeby nam mówiono, kocham cię. To jest takie ważne, warto mówić słowo kocham. Tylko jeśli miłość sprowadzimy do tego, co się czuje, a nie do tego, co się wydarza między ludźmi, utoniemy w tym doświadczeniu, rozwalimy się. Miłość jest tym, co się czyni, co się robi, nie tym tylko, co się słyszy. Wiele razy będziemy słyszeć piękne słowa z tej ambony, od cudownych ludzi, ale miłość się wydarza między ludźmi. Miej ją odwagę czynić. I 3 kod, 7700, wstukuje się w najbardziej dramatycznej sytuacji, kiedy wiemy, że jest niebezpiecznie i że trzeba już to wstukać, bo już innych rozwiązań nie ma. Lądujemy w tej czy w innej formie, na ziemi, źle się dzieje. Zobaczcie, może tak się zdarzyć, że doświadczenie wiary tobie i mi zostanie odebrane. Ba. Że doświadczenie wiary zostanie odebrane ludziom, których kochamy. Ba. Że przestaniemy praktykować wiarę. Religii już dawno nie będzie, bo na religii się wszystkie pomyje wylejemy i pewnie słusznie, bo ona nieustannie jest taka obarczona błędem ludzkim. Może tak się wydarzy, że będziemy bardzo daleko w naszych praktykach, w naszym doświadczeniu od doświadczenia Boga. Tak może być. I teraz, kiedy w swoim życiu wstukasz kod 7700, 77, pray to heaven i będziesz wiedział, że wiele razy w życiu warto być wiernym poszukiwaniu swojej wartości, nagle staniesz się uczniem doświadczenia wiary i świadkiem, czym jest wiara na planecie Ziemia. Bo wiara nie jest byciem grzecznym. O to zabiegamy, żeby nasze życie było poprawne etycznie i moralnie. Kiedy ktoś z nas postępuje niegodziwie, należy to nazwać, zmierzyć się z tym. Nie bać się tego. Ale wiara nie jest etyką twoją czy moją. Wiara jest opowieścią o poszukiwaniu więzi z Panem Bogiem w doświadczeniu zawierzenia rzeczywistości, której kompletnie nie rozumiem, która jest dużo dalej ode mnie. Zobaczcie, od 14 lat mieszkam w Rzeszowie, od 14 lat na różne sposoby próbuję opowiedzieć o poszukiwaniu więzi z Panem Bogiem. Tak jak się nauczyłem, tak jak to rozumiem, tak jak próbuję to przegadać z ludźmi, których cenię, którzy są dla mnie ważni. Nic innego nie robię tutaj. Ciągle o tym gadam, opowiadam. Przefiltrowywując to przez swoje pasje, przez swoje własne miłości, przez swoje niepowodzenia. Wy robicie to dokładnie to samo względem ludzi, których kochacie. Nic innego nie robimy na tej planecie. Opowiadamy sobie o doświadczeniu wiary, które wydarza się w tobie i we mnie. Mi zadaliście zadanie, że mam się odnieść do czytań. No to taka różnica, ale jakby ktoś z was tu stanął, też byście się odnosili do czytań, bo na tym to polega, żeby to słowo, które jest nam dane, w nas zagrało. I dzisiejsza Ewangelia, zobaczcie, ona tak bardzo ładnie puentuje to. My nie mamy być wiedzącymi na temat Pana Boga. Usiądziemy i wystudiujemy, jaki Bóg jest. Im lepsza teologia, taka wystudiowana w miarki, w systemy, tym bardziej nas poniesie. Mam być tymi, którzy są ludźmi wierzącymi, zaufali rzeczywistości, która przekracza to doświadczenie. Dlaczego? Bo nagle zdaję sobie sprawę, że Chrystus nie wróci. Chrystus nie wróci. Nie ma niczego cenniejszego niż to doświadczenie Eucharystii. Dla ciebie i dla mnie na tej planecie Ziemia. Nie będzie inaczej, nie będzie bardziej. Nie chciejcie spektakularnych wizji, nie wiem, lewitowania w swoim życiu. Nie chciejcie słyszeć głosów, bo jak będziecie słyszeli głosy, będziecie lewitować, będziecie mieli wizję, trzeba natychmiast iść do psychiatry. Nie oczekujcie takiej przestrzeni w swoim życiu, tylko nieustannie zadaj sobie wysiłek i trud, który ten... Pomierzenie z tym doświadczeniem poszukiwania w Eucharystii, w zawierzeniu w tych znakach, opowieści o Ojcu, który ofiaruje Syna, żeby tobie i mi powiedzieć, kocham cię i zawsze cię będę kochał, taką jaką jesteś, takim jakim jesteś, żebyś zaczął cenić swoje życie takie, jakie ono jest. I temu życiu nadał smak. I zobaczył, że w swoim poszukiwaniu dobra, piękna, wartości, zabiegania o to, kim Bóg jest dla mnie. W tym odpowiedzi na pytanie, kim Ty jesteś, Panie Boże, dla mnie? Mieści się całe świadectwo wiary, które próbujemy w różny sposób sobie nawzajem opowiedzieć. Niebo to stan transformacji mojego i Twojego wnętrza, który dokonuje się już tu i teraz. Kiedy będziemy głosić swoje własne wyobrażenie Pana Boga, prędzej czy później pobłądzimy. Mamy piękniejszą i piękniejsze i głębsze doświadczenie. Doświadczenie Jego obecności w znakach, w liturgii i w miłości, która ciebie i mnie zawsze zaprasza do takiego zaangażowania, które może ciebie i mnie zaprowadzi na krzyż. Dlatego On nam jest potrzebny.